podcastu ADH Dziewczyny. Jest to odcinek szczególny z kilku względów. Po pierwsze, podcast świętuje właśnie pół roku i chciałabym podziękować wszystkim osobom, które go słuchają. Po drugie, właśnie z okazji pół roku postanowiłam założyć Patronite. Prowadzenie podcastu wymaga sporej ilości pracy, ale i wydatków. Na sprzęt, dojazdy do gościń, postprodukcję dźwięku. Dlatego będę bardzo wdzięczna za Wasze wsparcie finansowe. Dla patronów i patronek przygotowałam m.in. zaproszenie do zamkniętej grupy dyskusyjnej na Facebooku, niepublikowane nigdzie indziej materiały zza kulis odcinka, raz na 3 miesiące zaproszenie na spotkanie na żywo w Warszawie, przedpremierowy dostęp do odcinków oraz spersonalizowane grafiki związane z ADHD. Po trzecie, mam dziś dla Was pierwszą rozmowę z serii eksperckiej, w której będę rozmawiać z różnymi specjalistkami i specjalistami z zakresu zdrowia psychicznego. Dziś rozmawiam z psycholożką dziecięcą Anną Kozioł o ADHD u dzieci i młodzieży. Pani Ania na co dzień pracuje z maluszkami przedszkolnymi, dziećmi w wieku szkolnym oraz młodzieżą, a także ich rodzicami. Prowadzi konsultacje psychologiczne w zakresie zaburzeń rozwoju, zaburzeń zachowania, ADHD, mutyzmu wybiórczego, dzieci nieśmiałych i lękowych. Aktualnie pracuje w Warszawie w Stowarzyszeniu Wspólne Podwórko, w Ośrodku Wsparcia i Rozwoju Bliskie Miejsce oraz prowadzi własną poradnię psychologiczną Ananasy. Współpracowała z Fundacją Synapsis, czyli Fundacją dla Dzieci i Dorosłych z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu. Pracowała także w Biurze Rzecznika Praw Dziecka. 3 lata temu miałam okazję uczestniczyć w zajęciach z psychologii rozwoju człowieka, które pani Ania prowadziła na Uniwersytecie SWPS. Jednak wtedy ćwiczenia były online i dopiero dziś spotykamy się po raz pierwszy na żywo. Prywatnie jest mamą 2 dorastających córek, żoną, miłośniczką kuchni wegetariańskiej i aktywnego spędzania czasu. Sama również ma diagnozę ADHD, ale o tym opowie pod koniec naszej rozmowy. Ja nazywam się Olga Witowska, jestem studentką psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Skończyłam też fotografię w łódzkiej szkole filmowej. Na temat ADHD kobiet natknęłam się stosunkowo niedawno, bo 2 lata temu usłyszałam pierwszy podcast, a potem chciałam wiedzieć więcej i więcej. W zeszłym roku mój brat bliźniak dostał diagnozę i poczułam wtedy, że czas się temu i sobie przyjrzeć bliżej. I tak zaczęłam serię rozmów z kobietami, które choć są zupełnie różne, łączy jedno. Każda swoją neuroróżnorodność odkryła dopiero w dorosłości i odkrywa ją cały czas. A ja mam nadzieję, że będziemy mogły odkrywać ją w tym podcaście razem. Chciałabym jeszcze przypomnieć, że odcinki wrzucam w czwartki co 2 tygodnie. Daty publikacji rozmów znajdziecie w opisie na Instagramie. Serdecznie zapraszam do słuchania, komentowania, obserwowania, dzielenia się przemyśleniami i do wspierania podcastu finansowo. Dzięki temu będę mogła działać dalej i przygotowywać dla Was rozmowy na najwyższym poziomie. Link do profilu Patronite znajdziecie w opisie odcinka. Zapraszam. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Bardzo się cieszę, że przyjęła Pani moje zaproszenie i udało nam się spotkać. Chciałabym dziś porozmawiać o ADHD u dzieci i młodzieży, dlatego że na co dzień pracuje Pani z tą grupą. Zapytam też trochę o Pani doświadczenia, ale to na koniec. Zacznijmy od tego, że ostatnio w przestrzeni publicznej często słyszy się słowo neuroróżnorodność. I teraz, co to w ogóle znaczy i czy jest to termin psychologiczny?
To nie jest termin psychologiczny, faktycznie. To jest neologizm, który spopularyzowała australijska socjolożka i amerykański dziennikarz, którzy mieli, jak sądzę, w intencji zadbanie o osoby ze spektrum autyzmu, żeby one nie były stygmatyzowane tym, że są chore psychicznie, tylko żeby też dla nich znalazło się miejsce w społeczeństwie. I ta neuroróżnorodność to jest dla mnie po pierwsze taka świadomość, że każdy z nas ma różne cechy, że różne są cechy ludzkiego mózgu, że różne są sposoby odbierania świata i różnorodność daje nam taką możliwość i w ogóle taką intencję do tego, żeby szukać rozwiązań i miejsc dla każdego. Czyli i wcześniej to było dla osób ze spektrum autyzmu, teraz do tej różnorodności również dołącza się na przykład osoby z ADHD.
A czym w ogóle jest ADHD?
ADHD to jest zaburzenie neurorozwojowe. Ono dlatego jest neuro i dlatego jest rozwojowe, bo wiąże się z nieprawidłowym funkcjonowaniem ośrodka układu nerwowego i dotyczy zarówno dzieci, jak i dorosłych.
A samo słowo, właśnie sam ten termin zaburzenie neurorozwojowe, dlatego jest... Dlaczego to nie jest choroba? Bo często też się właśnie spotyka, że niektóre osoby mówią choroba, a od tego odchodzimy.
Dlatego to jest zaburzenie, ponieważ z tego się nie wyrasta. to jest tak, że wcześniej jeszcze sądzono, że ADHD dotyczy dzieci i z czasem przynajmniej część dorosłych wyrasta z ADHD, natomiast ADHD się nie wyrasta, jest tak, że faktycznie jest mniej objawów albo inne objawy, natomiast to jest tak, że cały czas sobie z tym trzeba radzić przez różne strategie.
Czyli jest to też jakby ma podstawy genetyczne.
Tak. ADHD ma podstawy genetyczne i to nawet jest zaburzenie poligenetyczne, czyli to znaczy, że nie jest za nie odpowiedzialny jeden gen, tylko mówi się, że jest ponad około 50 genów, które wpływają na to, że osoby z ADHD mają w ten albo w inny sposób funkcjonują.
I też nie jest tak, prawda, że zawsze to się musi pojawić. Jeżeli na przykład rodzic miał ADHD, to dziecko będzie miało. Bardziej to jest taka predyspozycja.
Tak, to jest predyspozycja i to też jest właśnie o tym, że tych genów jest taka różnorodność i może być tak, że jeden rodzic ma gen pierwszy, drugi ma 25, a dziecko jest kombinacją tych genów i dlatego może być tak, że u rodzica nie są aż tak widoczne te trudności z obszarów, które mają trudności osoby z ADHD, a u dzieci może być to widoczne.
A jak w ogóle rozpoznać ADHD u dziecka? Jakie są takie najbardziej typowe objawy?
ADHD, prowadzi pani podcast o ADHD, więc mam wrażenie, że powiem o rzeczach, które tutaj są oczywiste, ale jednak powiem.
Nie,
że...
Słuchacze nie wiedzą, bo często też miałam takie rozmowy, gdzie kobiety i dziewczyny opowiadały o swoim doświadczeniu, ale nigdy nie mówiłyśmy właśnie tak z definicji, czym jest ADHD, więc jak najbardziej, jak najprościej. Wszystkie informacje są potrzebne.
Dobrze, to w takim razie tak od początku. ADHD jest zaburzeniem, które składa się z takich trzech obszarów. Jeden obszar to jest deficyt koncentracji uwagi, drugi to jest impulsywność i trzeci to jest nadruchliwość. Więc jak pyta się pani, jak się to rozpoznaje, to w pierwszej kolejności ja jako psycholog w gabinecie obserwuję po zachowaniu dziecka trudności właśnie w tych obszarach, czyli w tym w obszarze deficytu koncentracji uwagi, w obszarze impulsywności i w obszarze nadruchliwości.
A jak się może na przykład objawiać ta impulsywność?
Impulsywność to jest na przykład... napady złości, to są na przykład przerywania, to są dzieci, którym trudno jest czekać, więc są z jednej strony niecierpliwe, z drugiej strony nie mogą poczekać, to są dzieci, które przerywają rozmowę i też w ramach impulsywności mówimy o takich trudności w odraczaniu, czyli trochę to połączone z cierpliwością, nie? Że badania pokazują, że dzieci i młodzież z ADHD mają duży problem w porównaniu z grupą kontrolną dzieci, które nie mają ADHD, z tym, żeby poczekać na większą nagrodę dłużej.
A czy te objawy mogą się zmieniać na przestrzeni lat?
Mogą się zmieniać i nawet badania pokazują, że w wieku przedszkolnym częściej obserwujemy impulsywność i nadruchliwość dzieci, natomiast w wieku szkolnym częściej obserwujemy deficyty w koncentracji uwagi. I podobnie zresztą jest, wiem, że pani podcast dotyczy kobiet i dziewczyn i podobne rozróżnienie jest w ADHD, które obserwujemy u chłopców i ADHD, które obserwujemy u dziewczynek. U chłopców częściej jest widoczna ta impulsywność i nadruchliwość, a u dziewczynek deficyty w koncentracji uwagi.
A jak się mogą przejawiać te różnice, czyli właśnie jak te deficyty w koncentracji uwagi rozpoznać?
Jeszcze też może, żeby to usystematyzować, to też powiem, że dzieci, które mają pełne spektrum, czyli zarówno problemy z uwagą, jak i z impulsywnością i z ruchliwością, wtedy mówimy o takim pełnym, całościowym ADHD. Natomiast dzieci, które nie mają tego komponentu nadruchliwości, to wtedy to mówimy o zaburzeniu ADD. Żeby też tak uściślić. I u dzieci, które mają zaburzenia ADD, czyli bez tego kawałka ruchliwości, no to są takie, ja je nazywam, i też kiedyś w literaturze to spotkałam, nie pamiętam w jakiej książce, że to są tacy mali marzyciele. To są takie dziewczynki albo chłopcy, o których w ogóle na pierwszy rzut oka nie powiedzielibyśmy, że mają ADHD, bo być może często osobą ADHD kojarzy się z takimi ruchliwymi chłopcami skaczącymi po klasie, wstającymi, przerywającymi. Natomiast dzieci z ADD to są tacy mali marzyciele, to są takie dzieci, które się zapatrują gdzieś tam za okno, jakim coś przykuje uwagę, to są dzieci, które mają taką słabą siłę napędową. Dodatkowo to są takie dziewczynki albo chłopcy, o których rodzice mówią, że wyjście z domu to jest zamiast 15 minut pół godziny. To są tak zwane guzdrojące się dzieci. To są dzieci, które są takie rozmarzone i potrafią zapatrzeć się na jakiś przedmiot czy na coś, co jest w przedpokoju, zamiast się ubierać. I one też mają bardzo szybko odwracalną uwagę. Czyli to jest dziecko, które dostanie bucik, żeby założyć, spojrzy się w lewo, zobaczy plecaczek już przygotowany na wyjście, zapomina o bucie, już jest w tym w zajmowaniu się plecakiem. Więc to jest ta różnica między ADHD a ADD.
Mhm. Czyli może być tak, że ADD jest trudniej rozpoznać.
Tak, jest trudniej rozpoznać. Tak.
Może dlatego też to jest przyczyna, że dziewczynki diagnozujemy później, a nie właśnie tak jak chłopców we wczesnym okresie szkolnym. Bo kiedy w ogóle najczęściej dochodzi do diagnoz? W jakim wieku?
Diagnozę stawia się w wieku wczesnoszkolnym, czyli około 7 lat. I odpowiadając na to pierwsze pytanie, myślę, że faktycznie może być to przyczyną tego, że dziewczynki są rzadziej diagnozowane, bo one po prostu też nie sprawiają, po pierwsze nie mają takich typowych zachowań, które my kojarzymy z ADHD, czyli tej impulsywności i nadruchliwości, a po drugie to one nie sprawiają trudności, więc jeżeli dziewczynka nie biega po klasie, a siedzi w ławce, to trudniej jest zauważyć, że ona nie nadąża i nie przepisuje na przykład z tablicy, ale siedzi cichutko i dlatego myślę, że są mniej i rzadziej wyłapywane te dzieci. A odpowiadając na drugie pytanie, to diagnoza stawia się na początku szkoły podstawowej dla dzieci około 7-letnich, natomiast jest tak, że te objawy widać wcześniej.
Ale trudno złapać diagnozę, tak? Wtedy.
Też żeby była jasność, ja jestem psychologiem i do mnie przychodzą rodzice bardziej na obserwację psychologiczną, plus my pracujemy nad tym, żeby dziecku i rodzicowi było łatwiej z tym ADHD. Natomiast na samą diagnozę ja przekierowuję rodziców do psychiatry i wtedy psychiatra stawia diagnozę. I ważne jest to, żeby te objawy pojawiły się przed 7 rokiem życia.
I teraz właśnie chciałam sobie wyobrazić, że jestem takim rodzicem. Mam dziecko, które sprawia problemy, ale nie mam pojęcia, do kogo się zwrócić. To gdzie zwracam się pierwszy? Właśnie do psychologa, do psychiatry?
Wszystko zależy, gdzie się pani zgłosi, to pewnie zostanie pani pokierowana, bo zarówno myślę sobie, jak rodzic trafi do psychologa dziecięcego, czy do psychiatry dziecięcego, czy nawet do pedagoga szkolnego, jeżeli nigdzie na zewnątrz nie chce szukać, to we wszystkich tych miejscach myślę sobie, że ścieżka później jest podobna. Czyli najpierw jest wywiad z rodzicem, i ja w ten sposób pracuję, czyli jak zgłasza się do mnie rodzic, to nie spotykam się na początku z dzieckiem, tylko przeprowadzam wywiad, dzięki któremu mogę poznać różne obszary funkcjonowania dziecka, mogę zapoznać się z informacjami, jakie rodzice mają trudności, jakie ewentualnie według nich dziecko ma trudności. I wtedy po takim wywiadzie spotykam się z dzieckiem. Ja pracuję w ten sposób, że spotykam się 2-3 razy z dzieckiem w gabinecie i podczas obserwacji, podczas zabawy czy rozmowy, bo to w zależności od wieku dziecka, obserwuję dziecko pod kątem komunikacji, relacji, współpracy, rozwoju zabawy. Obserwuję też właśnie, jak jego uwaga się zachowuje, czy ta uwaga nie jest przerzutna, czy potrafi się dłużej skoncentrować na jakimś zadaniu. Obserwuję też, czy ewentualnie nie jest impulsywne, czy nie występuje nadruchliwość taka duża i taka też mała w ciele, plus przyglądam się, jak w ogóle dziecko tak się też czuje w swoim ciele. Nie jestem terapeutą integracji sensorycznej, ale też można te rzeczy poobserwować na takiej obserwacji w gabinecie po to, żeby później gdzieś rodzica dalej przekierować. I po takiej obserwacji spotykam się ponownie z rodzicami i rozmawiamy sobie o tym, co udało mi się zobaczyć. Odnoszę się do tych naszych spotkań, zastanawiamy się, co dalej. Jeżeli widzę, że jest prawdopodobieństwo, że dziecko ma zachowania ze spektrum ADHD, to jeszcze czasami daje rodzicom do wypełnienia taki kwestionariusz Conners 3. To jest taki kwestionariusz, który wypełniają rodzice. Najlepiej jak wypełniają go oddzielnie i każdy z nich, bo to też jest później i dla nich, i dla mnie taka fajna informacja, z czym na przykład rodzice mają łatwość, czym trudność, albo też jak dziecko się zachowuje przy jednym rodzicu, a przy drugim. I również daje się jeden kwestionariusz do wypełnienia nauczycielowi w szkole. Więc mamy taki kwestionariusz, to nie jest kwestionariusz diagnostyczny, to jest bardziej kwestionariusz, który daje nam odpowiedź na pytanie, czy jest prawdopodobieństwo, że dziecko ma zachowania ADHD. Mhm. I z takim, z wynikami takiego kwestionariusza, jeśli dajmy na to, okazałoby się, że faktycznie jest duże prawdopodobieństwo, przekierowuje rodziców do psychiatry, żeby jeżeli potrzebują taką diagnozę lekarską, żeby mogli taką diagnozę przeprowadzić. Przeważnie też wysyłam jeszcze rodziców do lekarza pierwszego kontaktu na zrobienie badań takich medycznych, ponieważ warto jest też wcześniej wykluczyć różnego rodzaju nieprawidłowości. Czasem zaburzenia tarczycy dają bardzo podobne objawy jak ADHD, więc zawsze warto sobie to wcześniej sprawdzić. Ja też proponuję rodzicom sprawdzenie, czy dziecko nie ma pasożytów albo jakichś alergii. I też jeżeli widzę taką nadruchliwość w ciele i wskazywałoby to na ewentualne trudności z obszaru integracji sensorycznej i ewentualnie niezintegrowanych odruchów pierwotnych, to też proponuję, żeby taki specjalista zobaczył rodzica, żeby po prostu wykluczyć wszystkie inne rzeczy, zanim ostatecznie zostanie postawiona diagnoza.
Czyli pierwsze takie biologiczne, a potem dopiero przechodzimy do...
Tak, i wtedy rodzic do psychiatry się kieruje, żeby dostać diagnozę. Natomiast jeżeli potrzebuje takiego wsparcia rodzicielskiego i wsparcia dla dziecka, żeby pomóc dziecku funkcjonować z zaburzeniem, to wtedy zostaje u mnie, ale ja już jakby ten kawałek diagnostyczny już u mnie jest skończony.
Myślę, że powiedziała Pani super rzecz, jak teraz słuchałam, że właśnie często rozmawiamy o ADHD, to już się staje taką łatką, i zapominamy, że właśnie to jest bardzo dużo obserwowania tego dziecka i to nie jest zaburzenie, tylko jest dziecko i nie idziemy do lekarza czy specjalisty po to, żeby dostać stempel. Znaczy to jest oczywiście bardzo przydatne i jeszcze o tym za chwilę porozmawiamy, co to w ogóle daje w szkole, ale żeby, tak jak pani powiedziała, wspierać dziecko, wspierać jego rozwój. I chciałam właśnie zapytać o to, jak wspierać to dziecko z ADHD i jeżeli jesteśmy rodzicami. Też może drugie pytanie, za chwilę do tego przejdziemy, jak wspierać samych rodziców, jak wspierać siebie?
Ja bym chyba zaczęła od tego, bo po pierwsze, ja w ogóle mam takie obserwacje z różnymi trudnościami dzieci, że można pracować z dzieckiem, natomiast jeżeli rodzic nie jest zaopiekowany, to ta praca nie przyniesie takiego, takiego efektu, jak w pierwszej kolejności zaopiekowanie rodzica. I nawet do tego stopnia, że jakoś jak największą obserwację mam przy dzieciach lękowych, że jeżeli jest lękowe dziecko i lękowy rodzic, to i jest możliwość pójścia tylko na jedną terapię, to ja zawsze proponuję, żeby rodzic najpierw zaopiekował swoje lęki, niż żeby dziecko pracowało z terapeutą, co oczywiście da mu jakieś strategie, trochę poznawczo pozwoli poznać swoje trudności, ale jednak to rodzic jest o wiele więcej godzin z dzieckiem, więc rodzic first. I podobnie jest ADHD, zwłaszcza, że jak już wcześniej rozmawiałyśmy, ponieważ ADHD jest zaburzeniem genetycznie przekazywanym, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że rodzice mają podobne trudności. Mhm. I ja to doskonale rozumiem, jak dzieci ADHD działają na dorosłych, ponieważ ja mam ADHD i ja na przykład nie ze wszystkimi dziećmi z ADHD pracuję. Ponieważ to też kiedyś na jakimś takim szkoleniu usłyszałam i bardzo to jest jakoś ze mną i jak obserwuję to u siebie, to potwierdza się, że niektóre zachowania ADHD rezonują z moimi zachowaniami. I czasem po prostu ja bezwiednie jakby się nakręcam, więc wyobrażam sobie, jak rodzice, których dzieci mają ADHD i oni mają jakieś takie elementy, jaką mogą mieć trudność. Więc po pierwsze warto porozmawiać z rodzicami z takiego miejsca zastanowienia się, czy oni mają podobne trudności, czyli czy mają trudności w obszarze uwagi, impulsywności czy nadruchliwości. Po drugie, jak już przyjrzymy się rodzicowi, to też pokazać im, że te zachowania, które ma ich dziecko, mogą, nawet jak nie mają ADHD, mogą być trudne dla rodzica. I w trzecim kroku to jest zastanowienie się, co można zrobić, żeby dziecku było łatwiej. To jest cała psychoedukacja, to jest właśnie pokazanie, że pokazanie tych konkretnych zachowań i jakoś takie podkreślenie, że dzieci nie robią czegoś przeciwko nam, tylko to jest po prostu biologia. One inaczej nie potrafią.
Mhm. A treningi umiejętności wychowawczych? Też spotkałam się gdzieś z poleceniem takich treningów.
Są. I w ogóle z ADHD pracuje się tak jak z różnymi zaburzeniami, różnymi metodami. Ja nie prowadzę takich treningów, więc jakby nie chcę się może wypowiadać. Ja bardziej rodzicom towarzyszę. Więc bez względu na to też, czy dziecko później pójdzie dalej po tą diagnozę lekarską, tak jak mówiłyśmy, że może pójść, ale nie musi. I też nie zawsze według mnie ta diagnoza jest potrzebna. Rozumiem, jeżeli rodzic, zaraz sobie możemy do tego wrócić, i rozumiem, jeżeli jest taka potrzeba i jest jakaś korzyść z tej diagnozy. Natomiast ja mam takie obserwacje i doświadczenie, że najwięcej daje zatrzymanie się po prostu przy jakichś trudnych zachowaniach, wsparcie dziecka, wsparcie rodzica, pokazanie, jakie są strategie.
Pomyślałam sobie, że też sama łatka i właśnie to dostanie diagnozy może być jednocześnie ulgą i dużym obciążeniem zarówno dla dziecka, jak i dla rodziców, prawda? Bo jednak to dziecko idzie do szkoły, później ma poświadczenie, że ma taką diagnozę, no i inne dzieci, inni rodzice o tym wiedzą i to też może być jednocześnie ułatwiające i utrudniające.
Tak, natomiast bez diagnozy te zachowania nie znikną też,
tak,
nie?
Więc trzeba je zrozumieć i faktycznie chodzi o to, żeby nam się jakby lepiej żyło i rodzicom, i dzieciom, i w takim wzajemnym właśnie zrozumieniu i akceptacji.
Tak, i myślę sobie, że jeżeli są takie zachowania dziecka, które przeszkadzają mu funkcjonowaniu i jakoś mają wpływ na jego postrzeganie, to wtedy warto jest zrobić diagnozę i dla rodziców, i dla dziecka, żeby ono miało jakby taką większą jasność i świadomość, co się z nim dzieje. Zwłaszcza obserwuję to u dzieci takich około 4-6 klasy, które mają różne zaburzenia, czy to z obszaru ADHD, czy ze spektrum autyzmu, które nie mają diagnozy, ale czują, że one jakoś inaczej funkcjonują i czasem potrafią o sobie powiedzieć, że są dziwne albo że są jakieś nienormalne. I dla mnie to jest taki moment, żeby się zatrzymać i zastanowić, czy nawet z dzieckiem nie przejść tych kryteriów, które są, albo nie porozmawiać z rodzicem o takiej diagnozie u psychiatry, żeby w ogóle dziecku pokazać, że to nie jest tak, że ono jest nienormalne, tylko inaczej funkcjonuje. Czyli to, co trochę rozmawialiśmy na początku o tej neuroróżnorodności, że po prostu jego umysł trochę inaczej funkcjonuje, trochę inaczej odbiera bodźce i w niektórych obszarach jest mu trudniej, w niektórych pewnie jest mu łatwiej, więc to z takiego miejsca świadomości. Natomiast jeżeli dziecko funkcjonuje w miarę w porządku i ta diagnoza, możemy przez nią przejść z rodzicami, żeby rodzic mógł sobie poukładać w głowie, czy faktycznie są te zachowania ADHD i to jemu na ten moment starczy, to myślę sobie, że wtedy jest takie ryzyko, że diagnoza trochę przypnie łatkę i oczywiście bardzo często dzieci dostają super wsparcie i w szkole, i w środowisku, ale czasem jest tak, że już później wszystko się wrzuca do tego worka ADHD. Więc w pierwszej kolejności psychoedukacja rodziców, nauczycieli, dziecka, a jeżeli jest potrzebne, jest specjalny program i specjalne wsparcie dziecka w szkole w obszarze nauki, czy potrzebne są lekarstwa i wprowadzenie farmakoterapii, to wtedy jak najbardziej taka diagnoza lekarska.
Tak, myślę, że też właśnie warto porozmawiać z nauczycielem, o ile jest tam otwartość na to, prawda? I opowiedzieć, że nawet jeżeli nie mamy diagnozy, ale że dziecko na przykład potrzebuje, żeby mu przypomnieć, że ono się stara, że ono chce, ono tak naprawdę, bo też mówię, dużo jest takich łatek typu zdolne, ale leniwe, prawda? Albo, że w ogóle znowu nie uważa, tak jak pani mówiła, z głową w chmurach i wytłumaczyć trochę innym osobom, prawda, i środowisku, że z czego to wynika.
Tak, ja w ogóle też dosyć często, zwłaszcza przy dzieciach z ADHD, mam obserwacje w szkole albo w przedszkolu, żeby zobaczyć, z jakimi trudnościami dziecko ma trudność, trochę żeby też wesprzeć nauczycieli i trochę też, żeby już szukać strategii na konkretne zachowania dziecka.
Mhm. A jakie mogą być takie strategie? Jakby pomyślmy nad jakimś zachowaniem konkretnym. To na przykład na tą impulsywność. Czyli dziecko potrzebuje ruchu.
Czyli nadruchliwość. Czyli nadruchliwością to jest tak, że znaczy, w ogóle mówi się, że dzieci z ADHD powinny siedzieć w miarę w pierwszych ławkach. To oczywiście ja mówię o takich ogólnych zasadach, natomiast biorę pod uwagę, że są różne dzieci, różne klasy i może akurat siedzenie w ostatniej ławce z najlepszym kumplem jest lepszym pomysłem niż sadzanie dziecka w pierwszej ławce, ale mówi się generalnie, że dziecko, które siedzi w pierwszej ławce, ma mniej bodźców przed sobą, czyli ewentualnie jak ktoś przeszkadza albo coś robi, to jest z tyłu, więc jest duża szansa, że dziecko będzie sfokusowane bardziej i łatwiej będzie im przywołać uwagę na coś, co jest na tablicy, co mówi nauczyciel. Podobnie mówi się, że lepiej jest, jeżeli dziecko siedzi przy ścianie niż przy oknie, bo przy oknie też jest więcej tych dystraktorów. A jeżeli chodzi o nadruchliwość i taką potrzebę ruchu, to w takich młodszych klasach, myślę sobie, że już bez względu na to, czy są dzieci z ADHD, czy nie, to warto jest wprowadzać takie elementy przerw ruchowych. Czyli jak lekcja trwa 45 minut, to wyobrażam sobie, że na przykład po 10 minutach można wstać, zrobić dwa przysiady, albo zamienić się miejscem. Może zamiana miejsca to jest za dużo jakichś
nowych rzeczy dla dzieci.
Ale właśnie, żeby przejść, dotknąć jednej ściany, dotknąć drugiej ściany, a jeżeli to jest starsza klasa i nauczyciel nie ma takiej przestrzeni na robienie przerw dla całej klasy, to są dzieci, które powinny dostawać jakieś zadania. Czyli jeżeli są do rozdania kartki, to dobrze jest, żeby nauczyciel poprosił tego ucznia z ADHD, bo wtedy nasz uczeń będzie mógł przy okazji przejść się między ławkami. I teraz nie ma już tablic z gąbkami, są chyba tylko elektroniczne, ale kiedyś to był uczeń, którego się wysyłało po to, żeby zmoczył gąbkę, przyszedł i żeby nauczyciel mógł wytrzeć tablicę. Czyli znajdujemy takie zadania, dzięki którym 2-3 razy w ciągu lekcji dziecko będzie mogło wstać.
Pomyślałam sobie, jak pani mówi o tej pierwszej ławce, przypomniały mi się wykłady, czyli jeżeli jest nudny wykład, to jedną z moich strategii jest siadanie z przodu, bo wtedy muszę być jakby w kontakcie z prowadzącym, a jak siadę z tyłu na takim nudnym wykładzie, a sala jest ogromna, na SWPS-ie są duże sale, to tak tu telefon, tu popatrzy, co ktoś robi, tu co on tam z przodu właśnie ma i...
Dokładnie tak. Naturalnie wybrała pewnie pani strategię, która jakoś pani sprzyja w tym, żeby właśnie ograniczyć ilość tych dystraktorów i z kolei widzieć, być w kontakcie z prowadzącym.
Tak. Wtedy już tak nie tak łatwo sięgnąć po ten telefon.
Tak, i myślę sobie, że wtedy też nauczycielowi jest łatwiej być w takim kontakcie z tym, co robi uczeń. Czyli, że można łatwiej zobaczyć, jak on przestaje pisać. Można też zobaczyć łatwiej być może, że się rozgląda. Więc to są takie pierwsze strategie, które przychodzą mi do głowy, właśnie jak mamy do czynienia z uczniem nadruchliwym.
A czy ADHD może współwystępować z innymi zaburzeniami, na przykład z zaburzeniami ze spektrum autyzmu?
Może i w ogóle ADHD bardzo często występuje z innymi zaburzeniami. najpierw może zatrzymam się przy tym, że czy może występować ze spektrum. Może i w ogóle to jest dosyć, nie chcę powiedzieć duża trudność, ale jest to jakiś taki wysiłek diagnostyczny, żeby rozróżnić, robić taką diagnozę różnicową, czyli czy to jest ADHD, czy to jest spektrum, czy to w ogóle jest tak, że są zachowania i z jednego, i z drugiego zaburzenia, ponieważ bardzo często są takie zachowania dziecka, które mogą się wpisywać zarówno w ADHD, jak i w spektrum autyzmu. Może przypomnę tylko, że spektrum autyzmu to z kolei są te, to jest obszar komunikacji, to jest obszar relacji i współpracy i taki obszar różnego rodzaju sztywności, czy takich zachowań, nazwijmy to nieadekwatnych, czyli osoby, które spełniają kryteria spektrum autyzmu, mają zaburzenia w komunikacji i to chodzi też nie tylko o to, że nie mówią, tylko że nie są w takiej relacji, takiej komunikacji relacyjnej. Drugi to jest właśnie relacja i współpraca, takie nastawienie na bycie w grupie i widzenie drugiej osoby. I trzecie to właśnie jakieś być może mają stereotypy albo jakieś sztywności zachowaniu. I na przykład w obszarze tej komunikacji i też relacji i współpracy dosyć często psychologowie, jednym z takich kryteriów jest zwrócenie uwagi, czy dziecko jest w kontakcie wzrokowym. To oczywiście jest, ja tutaj z dużą gwiazdką to zostawiam, bo to jest do obserwowania przede wszystkim w pierwszych spotkaniach, czy jest w kontakcie z rodzicami, a nie z nową, poznaną panią psycholog, bo wyobrażam sobie, że z takiego miejsca braku poczucia bezpieczeństwa też możemy nie patrzeć komuś w oczy. Natomiast to niepatrzenie i niebycie w kontakcie wzrokowym u dzieci ze spektrum może być o tym, że one nie potrzebują sprawdzić reakcji drugiej osoby. Natomiast niepatrzenie w oczy dziecka z ADHD może być o tym, że jest nadruchliwe, jest już błądzi wzrokiem gdzie indziej, co innego jej interesuje, więc jak najbardziej może być, natomiast bym to różnicowała, natomiast to, co najczęściej występuje razem z ADHD, to są zaburzenia lękowe, to są zaburzenia nastroju, czyli obniżony nastrój i takie zaburzenia depresyjne. To są negatywne myśli, negatywne zachowania. Bardzo często też są z ADHD połączone zaburzenia opozycyjno-buntownicze, zaburzenia umiejętności szkolnych. Dzieci z ADHD mają też już w tych umiejętnościach szkolnych tak dosyć dużą trudność i to w ogóle też może być jedną z lampek, która się zapala z nauką czytania. To są zaburzenia snu, zaburzenia, zachowania obsesyjno-kompulsyjne, chociaż to bardziej dotyczy dziewczynek i wynika ze strategii, że my chcemy być tak, jesteśmy niepoukładane i często mamy trudne z bałaganem, więc mamy po prostu 100 tysięcy różnych strategii i dbamy o to, żeby ten porządek mimo tego był. Zdarzają się też zaburzenia mowy, zaburzenia odżywiania, samookaleczenia, autoagresja, więc jak najbardziej są współistniejące. Mówi się, badania pokazują, że tylko 25% osób bez ADHD ma tylko i wyłącznie ADHD, a około 75% ma jakieś współistniejące trudności i wśród dorosłych, bo akurat takie badania ostatnio czytałam, 1/3 dorosłych ma objawy depresji, 1/3 szuka pomocy z powodu zaburzeń lękowych. I też w tej pozostałej reszcie to też wśród dorosłych jest dosyć dużo odsetek osób, które mają problemy z nadużywaniem alkoholu czy substancji psychoaktywnych.
Jestem bardzo ciekawa, czy teraz jak będzie ta zmiana i więcej mówimy o ADHD i też będziemy jakby bardziej szukać wsparcia i form terapii, czy te dane i te liczby się zmniejszą. Bo wyobrażam sobie, że to mogą być konsekwencje właśnie takiego niezaopiekowanego ADHD w dzieciństwie, z którym dorastamy.
Tak, myślę, że tak. I myślę, że też właśnie ta świadomość ADHD pozwoli wyłapać niektóre zachowania i zauważyć i być może nazwać je jako ADHD, a nie inne zaburzenie.
u dorosłych kobiet właśnie często ta depresja i zaburzenia lękowe są czymś, i też jak rozmawiałam z moimi różnymi gościniami, często właśnie mówiły o tym, że nie pierwsze, bo wiadomo, że to jest zaburzenie neurorozwojowe, ADHD, ale że zgłaszały się po pomoc właśnie z lękiem, z depresją i dopiero gdzieś w toku tego, albo z pomocą właśnie specjalisty, albo same w internecie, bo teraz jest bardzo dużo różnych rzeczy, wychwytywały, że kurczę, może to jest to, i dużo im to dawało takiego zrozumienia wewnętrznego. Właśnie, może jeszcze o tym spektrum autyzmu trochę u dzieci, bo powiedziałyśmy sobie o tych podstawowych cechach, prawda, które jakby przejawiają się. A jak może wyglądać taki obraz właśnie dziecka i z ADHD, i z spektrum?
Dla mnie, ponieważ ja nie stawiam diagnoz, to tym się zajmuje psychiatra, więc wyobrażam sobie, że to jest już po stronie psychiatry, żeby zdiagnozować, czy to jest ADHD, czy to jest spektrum autyzmu. Natomiast ja jako psycholog dziecięcy patrzę na dziecko pod kątem jego zachowań i trudności. Czyli wyobrażam sobie, że dziecko może mieć trudności z nawiązywaniem relacji i to jest takiego miejsca, bo akurat i dzieci z ADHD, i dzieci ze spektrum mogą mieć z tym trudność, tylko że dzieci ze spektrum autyzmu, one za bardzo nie wiedzą jak. One nie czują niuansów, nie czują tego, co się dzieje między dwoma osobami, jeżeli to nie jest wprost powiedziane. Natomiast dzieci z ADHD, one umieją, ale często nie robią jakichś rzeczy, przez to, że nie pozwala im ta biologia, czyli na przykład one wiedzą, że z koleżanką to fajnie jest, jak ona trochę powie o tym, co wczoraj robiła, a ja powiem o tym, co robiłam ja. Może być tak, że dziecko ze spektrum będzie tylko mówiło o tym, co ono robiło, bo przecież jak dla niego to jest interesujące, to pewnie dla drugiej osoby też jest interesujące. Dziecko z ADHD będzie wiedziało, że warto jest zrobić tak, żeby trochę mówiła ta osoba, druga osoba, a trochę ja, ale nie będzie mogło wytrzymać. I na przykład może przerywać, albo może gubić wątek, albo więc to jest ta różnica między dziećmi z ADHD, na przykład w tym obszarze relacji społecznych, ale wyobrażam sobie, że może być też dziecko, które jest w spektrum autyzmu, ale na przykład ma nadruchliwość, nie? Czyli że jest takie niespokojne ruchowo, dużo podczas spotkania chodzi, widać, że potrzebuje ruchu, jest impulsywne, trudno mu jest poczekać na swoją kolej.
A czy na przykład przebodźcowanie może też być takie wspólne, że dzieci i w ADHD, i ze spektrum jakby szybciej się przebodźcowują?
Może być, i w ogóle zarówno dzieci z ADHD, jak i dzieci ze spektrum bardzo często mają trudności w tym obszarze integracji sensorycznej i są bardzo często nadwrażliwe albo potrzebują więcej dostymulowania. Dzieci z ADHD przeważnie potrzebują więcej dostymulowania i one właśnie na przykład będą słuchać muzyki w czasie czytania. I to są badania, które pokazują, że mimo, że się mówi, że czyste biurko dla osób z ADHD, ale czytałam o badaniach, które mówią o tym, że były dwie grupy dzieci, jedne z ADHD, drugie bez ADHD, miały wykonywać jakieś zadanie szkolne i były w trzech próbach. Jedno zadanie wykonywało w całkowitej ciszy, w drugim zadaniu były głosy ludzkie, a w trzecim była muzyka, którą lubiło dziecko. I okazało się, że dzieci z ADHD najlepiej uczyły się przy muzyce, i było to wytłumaczone w ten sposób, że mózg dziecka z ADHD potrzebuje tego dostymulowania i przez to łatwiej. Tak samo znam dzieci, które czytają lektury chodząc po całym domu. I nie zabierałabym im tego, jeżeli w ten sposób łatwiej to rozumieją i mogą tak czytać, to dajmy im tak czytać. Więc ja myślę sobie, że to też jest o tym, żeby nie zostawiać ich tylko w takim przestymulowaniu, czyli wyobrażam sobie, że jeżeli dziecko potrzebuje słuchać muzyki, robiąc zadanie, to jakby dałabym mu to, ale też pokazywałabym różne strategie i sposoby na to, żeby na przykład to napięcie i przebodźcowanie zdejmować. Nie, żeby był taki czas, w którym można zadbać o to, żeby tych bodźców było mniej.
Tu się pewnie pojawiają rutyny, które rodzic powinien zapewnić dziecku. Myślę, że szczególnie właśnie przy ADHD jest bardzo ważne, żeby były jakieś ramy.
Tak, to jest bardzo, bardzo wspierające i to jest właśnie o tym, że my mamy w głowie 1 200 000 rzeczy, my ADHD-owcy, więc naprawdę jest o wiele łatwiej wiedzieć, co po kolei się zrobi i to, że dziecko wstaje i siedzi, bo nie wie, co ma zrobić, to nie jest o tym, że ono poznawczo tego nie wie, tylko ma w swojej głowie być może 5 czy 6 rzeczy, które mogłoby zrobić i trochę ma trudność z tym, żeby wybrać co najpierw. Więc ja akurat jestem dużą zwolenniczką tego, żeby takie checklisty robić sobie z dzieckiem, żeby się zastanawiać, jak by to mogło wyglądać, od czego, co w ogóle trzeba zrobić w ciągu dnia, jak wstajemy i ubieramy się do przedszkola czy do szkoły, w jakiej kolejności to można by było zrobić, bo w ogóle i dobrze by było, żeby to w ogóle było jakieś bardzo atrakcyjne, bo to jest kolejny element, tak jak ta muzyka, to również pomoce, czy rzeczy, które robimy z dziećmi z ADHD, one fajnie jak mają taki komponent atrakcyjności albo nowości, więc wyobrażam sobie, że jak wymyślimy, że najpierw wstaję, ścielę łóżko, później idę do łazienki umyć zęby, później zdejmuję piżamę, później zakładam majtki, skarpetki, spodnie, bluzkę, żeby też była odpowiednia kolejność, nie zostawiałabym tego, że się ubieramy, to myślę sobie, że to można zrobić w jakimś fajnym formacie, kolorowo, z rysunkami i jest duża szansa, że dziecku będzie faktycznie łatwiej, bo nie będzie musiało się zastanawiać, co ma, od czego ma zacząć.
Mówi się też, że dzieci z ADHD lepiej reagują na nagrody. W ogóle i że jakby...
Tak, to się wiąże z tym, że dzieci z ADHD mają w ogóle rozregulowane ten gospodarkę dopaminową. I jak najbardziej. Ja akurat nie jestem dużą zwolenniczką takiego systemu kar i nagród, więc dla mnie nagrodą to jest właśnie to, że ono sobie będzie odhaczało na przykład te rzeczy. No tak. Nie, że nie wydaje mi się, żeby wspierające było to, że będzie dostawało na gwiazdkę jak to zrobi i później te gwiazdki potrzebuje na coś wymieniać. Wydaje mi się, że nagrodą może być to, że właśnie będzie sobie odhaczać...
Satysfakcja,
no tak. I to również jest z takiego miejsca tego dopaminowego kawałka.
Myślę, że też dla rodzica, który mógłby mieć ADHD, to jest również pomoc, bo on często nie pamięta, prawda, czy dziecko coś dzisiaj miało zabrać do szkoły, albo czy nie miało, bo dziecko może nie pamiętać, to jest jedno, ale rodzic też powinien jeszcze o tym pamiętać, więc razem sobie spiszą takie listy i przez to przejdą, to może być faktycznie pomocne dla dwóch stron.
Tak, to może być pomocne i też mam taką nadzieję, że dzięki temu rodzic też zobaczy, że jeżeli dziecku jest łatwiej z listą, to znaczy, że to nie jest o dziecku, tylko to jest o tej trudności, którą dziecko ma z tymi funkcjami wykonawczymi. A jeżeli będą mieli sukcesy, to rozumiem, że też rodzicowi łatwiej to będzie uwierzyć w to, że to właśnie jest o tym, a nie, że dziecko nie chce, albo coś robi na złość, albo że jest leniwe, czy nie chce.
Także wspierajmy, szukajmy strategii, prawda? Szukajmy wsparcia, pomocy. Myślę, że dla dzieci ten obszar jest taki bardzo szeroki.
Tak, tak. Dużo jest tych rzeczy, dużo jest tych strategii i myślę sobie, że warto jest w zależności od tego, z jaką dziecko ma trudność, to po prostu pracować nad tym, z czym ma trudność, a nie ogólnie. Chociaż też przyszło mi do głowy, jak pani się pytała o te warsztaty dla rodziców, że dużym wsparciem dla rodziców jest społeczność rodziców, dzieci, które mają z ADHD. Natomiast myślę sobie, że w ogóle spotkanie rodziców, którzy mają podobne trudności, wymienianie się sposobami, jak sobie z tym radzimy, jest naprawdę dużą wartością i jak najbardziej do tego zachęcam, do szukania grup wsparcia, do szukania grup w mediach społecznościowych, a już w ogóle spotkanie się na żywo i porozmawianie przy herbacie, jak ja mam, jak ty masz i jak sobie radzimy nawzajem, to jest nieoceniana pomoc.
Kojarzy mi się, że u pani w Ananasie były takie kawki, prawda? Takie spotkanie, nie do końca dla rodziców z ADHD, ale ogólnie grupy wsparcia.
Tak, tak. Te kawy to są u mnie akurat są kawy empatyczne, ponieważ ja jestem dużą miłośniczką NVC, czyli porozumienia bez przemocy. I faktycznie w Ananasach w zeszłych latach były takie kawki i po prostu spotkanie się w grupie osób, dla których też to jest ważne.
I spełniło swoją rolę?
Jak najbardziej. Jak najbardziej. I faktycznie tam był też ten element, o który tak myślę sobie, że zahaczyło z tymi spotkaniami, że spotkania mam i rozmawiania o tym, co, z czym mamy trudność i jak nam jest i z czym mamy radość, co się udało, to jest naprawdę bardzo ważny element i te społeczności są nam potrzebne.
Tak. Więc chciałam zapytać jeszcze o Pani diagnozę. Z czym Pani miała największe albo ma nadal trudności w kontekście ADHD, albo jakie strategie najlepiej na Panią działają?
Ja w ogóle jestem przykładem osoby, szewca, który bez butów chodzi. Czyli ja mam córkę, która ma zdiagnozowane ADD. Widziałam trudności w funkcjonowaniu mojej mamy, która według mnie miała pełne ADHD i jakoś nie połączyłam kropek, że ja tam w środku może też coś mam, ale faktycznie ja zawsze miałam problemy z nieuwagą. Ja potrafiłam wyjść z moimi córkami do lekarza i wrócić na szczęście z dwoma córkami, ale z jedną kurtką. Ja notorycznie się wracałam do domu, już moi rodzice się śmiali i liczyli, ile razy ja się wracam, nigdy nie zamykali drzwi, bo ja się zawsze po coś wracałam. Uczyłam się dobrze, więc to pewnie nikt by nie wpadł na pomysł, że to jest ADHD, więc miałam zawsze dużo ruchu i różne zajęcia, więc to sobie jakoś tą potrzebę ruchu opiekowałam. No i jak później powiedziała moja pani psychiatra, która mnie diagnozowała, bo tak mi się wydawało, że tego ruchu za mało, to ona powiedziała, że po pierwsze mogłaby mieć ADD, ale według mnie ja mam nawet ADHD i moja ADHD jest w gadulstwie, w takim nadmiarze myśli, w impulsywności też i w takim podejmowaniu decyzji, która z jednej strony może być z tego kawałka impulsywności, ale to też jest w nadruchliwości. Więc
miałam ostatnio ciekawą rzecz z nadruchliwością właśnie. Moja pani terapeutka, ja mówiłam, że potrzebuję ruchu, ja się w ogóle nie mogę wyżyć, po prostu chciałabym się ruszać i tego jest za mało, a to był akurat taki tydzień, że ruszałam się okropnie dużo. Czyli przejechałam 20 km na rowerze, byłam na windsurfingu, zrobiłam coś jeszcze i mówi, że mam mało ruchu. I tak się na mnie patrzy i mówi, pani Olgo, a może to chodzi o taką jakąś właśnie nadruchliwość w myślach? Może jest jakieś, jest gdzieś indziej to napięcie i to w ogóle pani sobie to tłumaczy tym ruchem. Oczywiście opowiedziała mi to innymi słowami, a nie tak wprost jak ja teraz. Ale takie było jakby ta myśl i wtedy tak sobie pomyślałam, kurczę, tak szukam w tym ruchu i właśnie w tej nadruchliwości. A to może być gdzieś w głowie. To może być właśnie ten lęk też, do którego, prawda, wracamy, który później jest konsekwencją tego ADHD. Więc z powrotem widzimy nadruchliwość, a tak naprawdę chodzi o coś zupełnie innego, co tak naprawdę musimy zaopiekować troszkę z innej strony. No i dla mnie to jest nieustająca lekcja też tego, jak te objawy mogą się objawiać.
Ja na przykład w ogóle nigdy nie wpadłam na pomysł, że to jest dziwne, że ja czekając na przystanku, nie czekałam nigdy na przystanku, tylko jak widziałam, że autobus będzie za 5 minut, to ja szłam na następny przystanek, bo mi było trudno ustać i jakoś teraz mi się te kropki połączyły i wszystko mi pasuje, ale kiedyś to nie widziałam tego, że to jest nadruchliwość.
A może mieć ADHD wpływ na pracę jako psycholog?
Myślę, że w ogóle ADHD, bo my tak cały czas mówimy o ADHD jako o takim zaburzeniu, które utrudnia funkcjonowanie, utrudnia funkcjonowanie w szkole czy w pracy, natomiast ADHD w ogóle ma bardzo dużo plusów. Jak najbardziej. I na przykład to, co jest pozytywną stroną osób z ADHD, to, że one są bardzo aktywne i ruchliwe. Są osoby, które lubią być w terenie, więc wyobrażam sobie, że ktoś, kto tego nie lubi, to ma z głowy, bo taka osoba, która ma ADHD, to właśnie tym żyje i tym się nakarmi. Osoby z ADHD mają bardzo dużą kreatywność, są bardzo spontaniczne, mają w ogóle taką łatwość w wyrażaniu siebie, być może przez gesty, być może przez mimikę. Mają też w sobie taką naturalną elastyczność, ponieważ one, myślę sobie, że po prostu w różnych warunkach musiały dawać sobie radę, a poza tym też jest ta kreatywność i takie nieusiedzenie, że one, wyobrażam sobie, że to jest bardzo prawdopodobne, że ta nasza elastyczność jest spora. Więc ja myślę sobie, że jak my poradzimy sobie z tym, z czym mamy trudność, i zadbamy o te rzeczy, które właśnie mogą powodować to, że pojawiają się lęki czy spadki nastroju, to naprawdę możemy z tego fajnie korzystać.
I mieć bardzo satysfakcjonujące życie i być z siebie też dumnym właśnie z tych wszystkich działań, na które mamy siłę.
Tak, ja pomyślałam sobie, że też osoby z ADHD to często są osoby, które mają kilka zajęć, więc na przykład one mają zdywersyfikowane te i przychody i swoją działalność zawodową.
Też myślę, że na początku właśnie to może być problem, że raz jest, raz nie ma i to powoduje kolejny chaos tak dla młodych osób. Kończąc powoli, chciałabym jeszcze zapytać Panią o podzielenie się mitem, który uważa Pani za taki najbardziej krzywdzący w kontekście ADHD.
Pewnie jest ich dużo, ale ten, który mi przychodzi teraz do głowy, to jest mit, że dziecko z ADHD jest nadruchliwe. Bo jakoś tak bardzo, z czego się bardzo cieszę, dużo się teraz mówi o ADHD u dziewczynek, które bardzo często mają ADD, więc one nie są nadruchliwe. I spotykam się z takimi opiniami, że jeżeli ta dziewczynka nie biega, na przykład nauczyciela, to czemu ma mieć jakieś dodatkowe pomoce, skoro ona nie ma ADHD. Więc na chwilę obecną to, co dla mnie jest jakoś tak żywe, to, że ADHD to nie zawsze jest chłopiec biegający po klasie i rzucający rzeczami.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Jeżeli podoba Ci się to, co robię i chciałabyś lub chciałbyś wesprzeć podcast, możesz zrobić to za pośrednictwem strony patronite.pl/ADH dziewczyny. Wszystkim wspierającym bardzo dziękuję.